Proszę, otwórzmy Ewangelię według świętego Jana na rozdziale 6. Będziemy dzisiaj czytali wersety od 60 do 65. Wielu więc z jego uczniów, słysząc to, mówiło: twarda to jest mowa, któż jej może słuchać? Ale Jezus, świadomy tego, że jego uczniowie o tym szemrali, powiedział do nich: to was obraża? Cóż dopiero, gdybyście ujrzeli Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? Duch jest tym, który ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem. Lecz są wśród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus wiedział bowiem od początku, którzy nie wierzyli i kto miał go zdradzić. I mówił: dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego Ojca. Dzisiejsza Ewangelia uczy nas, że nauki Chrystusowe oraz doktryny Ewangelii są trudne do przyjęcia przez ludzi, którzy cieleśnie myślą i cieleśnie postępują. Święty Jan Apostoł pisze, że wielu z tych, którzy przez pewien czas chodzili za naszym Panem i słuchali Jego nauczania, obrazili się, kiedy Chrystus nauczał o jedzeniu Jego ciała i piciu Jego krwi. Ludzie ci szemrali i powiedzieli: twarda to jest mowa, któż jej może słuchać? W wersecie 60 czytamy: wielu więc Jego uczniów, słysząc to, mówiło: twarda to jest mowa, któż jej może słuchać? Święty Jan Apostoł pokazuje nam wyraźnie, że gdy nasz Pan Jezus Chrystus jasno wyłożył naukę o tym, że jedynie On, Jego sprawiedliwość i Jego ofiara są pokarmem dla ludzkiej duszy, część uczniów Chrystusa się oburzyło. Oczywiste jest, że ludzie ci nie byli prawdziwymi uczniami Chrystusa, gdyż jak czytamy w drugim liście do Tesaloniczan, w 3 rozdziale, w 2 wersecie, nie wszyscy mają wiarę. Łaska wiary nie jest bowiem dana wszystkim ludziom, a wielu, którzy mówią: idę za Chrystusem, kieruje się cielesnymi pobudkami. Nie wszyscy, którzy przychodzą do Kościoła, są Kościołem. Nie wszyscy, którzy podziwiają znanych kaznodziei, są chrześcijanami. Dla takich ludzi twardą mową jest nauczanie o Bożym wybraniu, usprawiedliwieniu i powołaniu do życia duchowego. Zbyt twardy do spożycia jest dla nich chleb łaski Bożej, gdyż pragną oni karmić się chlebami upieczonymi z mąki swoich uczynków i decyzji. Twardą mową, której nie mogą przyjąć, jest to, że wszyscy ludzie są żebrakami duchowymi. A jeśli ktoś nie uznaje swego ubóstwa duchowego, niemożności zaspokojenia Bożej sprawiedliwości, to musi wiedzieć, że do niego nie należy Królestwo Niebiańskie, gdyż nasz Pan w Ewangelii Mateusza w rozdziale 5, w wersecie 3 powiedział, Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Jedynie ci, których Ojciec wybrał przed założeniem świata, są w stanie słuchać tej twardej mowy i niczego nie mieć oprócz łaski, łaski Bożej. Tutaj potrzebna jest zupełna przemiana, przejście ze śmierci do życia, z niewiary do wiary, z buntu do posłuszeństwa. Niestety, ale szemranie i narzekanie na naukę Chrystusową było i jest powszechne wśród ludzi. I choć boli nas, gdy słyszymy ludzi odrzucających lub podważających prawdy Ewangelii, to jednak nigdy nie powinniśmy się temu dziwić. Szemranie, ujadanie zastępów piekielnych przeciwko Chrystusowi i Jego Ewangelii będzie trwało bowiem aż do triumfalnego powrotu Chrystusa. Dla ludzi, którzy nie mają wiary, słowa Chrystusa są trudne do zrozumienia. Ludzie ci, tak jak widzimy to w 6 rozdziale Ewangelii świętego Jana, nie są w stanie uwierzyć w Chrystusa, nie są w stanie przyjąć Jego nauki, co powoduje, że żadną miarą nie mogą być posłuszni Bogu. Jest to tylko jeden z wielu sposobów, w jakich objawia się naturalne zepsucie człowieka. I tak długo, jak długo ludzkie serce jest dumne, światowe, niewierzące i pobłażające sobie i grzechowi, tak długo nie będzie brakowało ludzi, którzy powiedzą o chrześcijańskich doktrynach i o Bożych przykazaniach, twarda to jest mowa, któż jej może słuchać? Pokora zaś jest tą cechą umysłu, o którą powinniśmy zabiegać, o którą powinniśmy się modlić. Jeśli bowiem jej nie będziemy mieli, jeśli nie będziemy pokorni, będziemy tymi, którzy będą zgorszeni, słysząc naukę płynącą z Pism Świętych Starego i Nowego Testamentu. Jeśli w Biblii znajdziemy jakieś słowa trudne do zrozumienia, powinniśmy w pokorze pamiętać, że cząstkowe jest nasze poznanie i wierzyć, że dzięki łasce Bożej, okazanej między innymi w ten sposób, że Bóg powołał w Kościele służbę słowa, będziemy z każdym dniem wiary wiedzieć więcej. Jeśli stwierdzimy kiedyś, że Boże przykazania są zbyt trudne do wypełnienia, to w pokorze powinniśmy pamiętać, że Bóg nigdy nie będzie wymagał od nas niemożliwego i że dał łaskę do wypełnienia tego, czego żąda. Również w stosunku do służby nauczycielskiej powinniśmy pamiętać, by nie wywyższać się ponad nią i nie uważać nauczycieli Słowa Bożego za naszych pracowników, lecz pamiętać, że oni są pracownikami Boga. To ludzie powołani przez Boga, przez Niego wyposażeni i obdarowani. I choć nie są nieomylni, to pamiętajmy, że służą Bogu i Kościołowi. To są słudzy słowa. Powinniśmy więc rozważać ich nauczanie, nigdy zaś nie powinniśmy ich atakować, jeśli coś jest dla nas zbyt trudne do zrozumienia. ataki na nauczycieli Słowa Bożego, podważanie tej służby wynikają z ludzkiej pychy i wyniosłości ducha, z przekonania o własnej nieomylności. A przecież Słowo Boże w Księdze Przysłów w 16 rozdziale, w wersecie 18 mówi wyraźnie: pycha poprzedza zgubę, a wyniosły duch upadek. Pamiętajmy, zawsze pamiętajmy, że zgodnie z Bożą obietnicą zapisaną w psalmie 37, w wersecie 11, pokorni odziedziczą ziemię i będą się rozkoszować obfitością pokoju. Pokora wyraża się w tym, że nie zakładamy własnej nieomylności i nie atakujemy nauczycieli Słowa Bożego, jeśli czegoś nie rozumiemy. W końcu pamiętajmy o nakazie szacunku wobec tych, którzy podjęli się trudu nauczania, o nakazie, który zapisany jest w pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale 5, w wersecie 17. Starsi, którzy dobrze przewodzą, niech będą uważani za godnych podwójnej czci, a zwłaszcza ci, którzy pracują w słowie i w nauce. Zwróćmy również uwagę na łagodność, z jaką nasz Pan odpowiada tym, którzy wystąpili przeciwko Niemu i Jego nauczaniu. W wersecie 61 czytamy: Jezus, świadomy tego, że Jego uczniowie o tym szemrali, powiedział do nich: to was obraża? Tej odpowiedzi powinni się nauczyć wszyscy chrześcijanie, a szczególnie ci, którzy stają za kazalnicą, żeby nauczać Słowa Chrystusowego. Słowo Boże będzie bowiem zawsze obrażać człowieka cielesnego. Świadczy ono przecież przeciwko niemu. Na jaw wyciąga jego grzech i bunt wobec Boga. Słowo ujawnia zupełną niemoc człowieka w sferze ducha. O tym słowie czytamy w liście do Hebrajczyków w rozdziale 4, w wersecie 12. Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca. Dalej zaś nasz Pan w wersecie 62 mówi: cóż dopiero, gdybyście ujrzeli Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem. Dlaczego te słowa wypowiada? W jednym zasadniczym celu, by usunąć wszelkie powody do zgorszenia. W ten sposób pokazuje swoją boskość. Żydzi bowiem mówili o naszym Panu, tak jak czytamy to w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, w wersecie 42. Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc on może mówić: wstąpiłem z nieba? Jezus zaś pokazuje, że wstąpi tam, skąd pochodzi. On jest Synem Bożym, on jest Królem Izraela. Pamiętajmy o słowach, które są zapisane w Ewangelii świętego Jana w 3 rozdziale, w wersecie 13. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. I człowiek, który nie ma wiary, będzie się gorszył, że Jezus jest Bogiem. A ci, którzy doświadczyli Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. Ci, którzy mają łaskę wiary, będą wyznawać boskość Chrystusa. Ci są naprawdę błogosławieni, gdyż jak czytamy w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 16, w wersecie 27 i 28, doświadczają Bożej miłości. Chrystus bowiem powiedział: sam bowiem Ojciec was miłuje, bo wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że ja wyszedłem od Boga, wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Ciekawe jest to, że stwierdzenie Chrystusowe o boskości, Jego pochodzeniu, zamiast uspokoić spór, faktycznie doprowadziło do rozłamu wśród uczniów Chrystusa. I zawsze w historii Kościoła zobaczymy, że jest rozłam. Że jest rozłam między tymi, którzy wyznają, że Chrystus jest Bogiem, a tymi, którzy nie mogą w to uwierzyć, gdyż patrzą tylko cielesnymi oczyma, myślą tylko cielesnym rozumem i jeśli czegoś nie rozumieją, to nie przyjmują. I zapamiętajmy, że ten rozłam będzie zawsze, bo to, co duchowe, nie może współistnieć z tym, co cielesne. To, co zrodzone z wiary, nie może istnieć z tym, co chce jedynie bazować na człowieku i jego zrozumieniu. A człowiek cielesny jest człowiekiem duchowo martwym. Taki człowiek nigdy nie zrozumie prawdziwej religii. Religię będzie mylił z moralnością, może z uniwersytetem albo teatrem. I będzie nadawał cielesnego znaczenia duchowym symbolom i znakom. Dlatego też nasz Pan powiedział Żydom, którzy cieleśnie rozumieli Jego nauczanie o jedzeniu Jego ciała i piciu Jego krwi, ważne słowa, które są zapisane w wersecie 63 czytanej dzisiaj Ewangelii. Duch jest tym, który ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem. I zwróćmy uwagę na to, co Pan powiedział. Po pierwsze, nasz Pan stwierdził, ciało nic nie pomaga. Oznacza to, że ani Jego ciało, ani żadne inne ciało zjedzone dosłownie nie może uczynić żadnego dobra dla ludzkiej duszy. Duchową korzyścią nie jest to, co osiąga się ustami, ale to, co przyjmuje się wiarą do serca. Dusza nie jest bowiem bytem fizycznym, i dlatego nie może być karmiona fizycznym pokarmem. Po drugie, Chrystus stwierdził, słowa, które ja wam mówię, są duchem i są życiem. Oznacza to, że Jego słowa, Jego nauczanie zastosowane w ludzkim sercu przez Ducha Świętego są prawdziwymi środkami duchowego wpływu oraz przekazywania życia duchowego. Słowo rodzi i pobudza w nas właściwe myśli. Słowo porusza umysł i sumienie. Słowo Chrystusowe porusza ducha. Słowo Chrystusowe obdarza życie. Zasada pokazana w tym wersecie jest szczególnie ważna w naszych czasach. Słowo Boże i jego studiowanie zostało bowiem przez wielu ludzi sprowadzone na dość odległe miejsce w chrześcijaństwie. Zamiast tego w wielu umysłach pojawiła się tendencja do przywiązywania nadmiernej wagi do cielesnych wrażeń oraz różnych form aktywności religijno-społecznej. Zbyt wielu z nas myśli, że suma i istota chrześcijaństwa polega jedynie na chrzcie i wieczerzy pańskiej, na publicznych ceremoniach i różnych formach tak zwanego uwielbienia. Ludzie ci myślą, że chrześcijaństwo przez obrazy i muzykę ma wpływać na oczy i uszy uczestników nabożeństwa, by przez cielesne uniesienie doprowadzić do nawrócenia. Zbyt wielu zapomina, że duch jest tym, który ożywia ciało. Zbyt wielu dziś zapomina, że duch jest tym, który ożywia ciało, nic nie pomaga. Nie przez hałaśliwe publiczne pokazy, ale przez ciągłą, cichą pracę Ducha Świętego w ludzkich sercach kwitnie dzieło Boże. To Słowo Chrystusowe, trafiające do ludzkich sumień, jest duchem i jest życiem. Na koniec zaś uczymy się, że Chrystus ma doskonałą i pełną wiedzę o człowieku, o jego myśli, o jego sercu, o jego zamiarach. Czytamy bowiem, że Jezus wiedział od początku, którzy nie wierzyli i kto miał go zdradzić. Takie zdania często występują w Ewangeliach i musimy zobaczyć, jakie to ma wielkie znaczenie. Nasz Pan wie wszystko. Nic przed Nim się nie ukryje. Fakt, że On wie wszystko, rzuca też cudowne światło na Jego cierpliwość i pokorę w czasie ziemskiego posługiwania. Przecież Chrystus znał zarówno smutek, upokorzenie i cierpienie oraz rodzaj śmierci, jaka go miała spotkać. Wiedział o niewierze i zdradzie tych, którzy twierdzili, że są jego przyjaciółmi. Ale, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, w rozdziale 12, wersecie 2, z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę. Jakie światło te słowa rzucają na szaleństwo hipokryzji, oszukiwania czy niedoceniania Chrystusa przez ludzi nazywających się chrześcijanami. Pamiętajmy, Chrystusa nie da się oszukać. On zna każdego z nas, On widzi każdego z nas, On zna tajniki naszego umysłu i naszego serca. I w dniu ostatecznym Chrystus obnaży wszystkich pseudochrześcijan. Sam Pan o tym mówił w Ewangelii według świętego Mateusza w 7 rozdziale, wersetach od 21 do 23. Posłuchajmy. Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. Jako chrześcijanie mamy być wierni Chrystusowi. Mamy trwać w prawdzie Jego słowa i mamy być szczerzy w wyznawaniu Mu wszystkich naszych grzechów. I zawsze pamiętajmy, że wiara jest niczym niezasłużonym darem. I byśmy się nie chlubili. Chrystus powiedział słowa, które są zapisane w wersecie 65. Dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od mojego Ojca. I zapamiętajmy te słowa. Jeśli nie jest dane przez Ojca, nikt nie przyjdzie do Chrystusa, nikt nie zobaczy w Nim Zbawiciela i Boga. Wiara jest łaską. Wiara jest darem. Wiara jest podniesieniem człowieka z gnoju jego grzechów i nadaniem mu zaszczytnego miana dziecka Bożego. Drogi bracie, droga siostro, pamiętajmy, że życie prawdziwego chrześcijanina jest pielgrzymką. Jest zmaganiem się z sobą samym. Jest kroczeniem za Chrystusem. Jest dziękczynieniem za łaskę wiary. I cieszmy się tą myślą, że Pan nas zna. Pan zna Ciebie. Świat Ciebie nie zna i nie rozumie. Świat nie rozumie tego, jak zostałeś wywyższony. Ale Bóg zna Ciebie i pocieszy Twoje serce w dniu ostatecznym. I przylgnij do Chrystusa. Nie gorsz się Jego słowem, nie gorsz się doktrynami łaski. Nie wstydź się Ewangelii Chrystusowej, nawet jeśli wielu powie twarda to mowa, któż jej słuchać może. Kochaj Chrystusa, kochaj Boga, zawierz łasce i będziesz naprawdę szczęśliwy, jeśli za apostołem Piotrem będziesz mógł wyznać Chrystusowi: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię miłuję. Amen.